zwykły metalowy czajnik z gwizdkiem. Do końca życia zapamięta jeden z mieszkańców Warszawy. Otóż podczas gotowania wody ten czajnik eksplodował i bardzo dotkliwie poparzył tego pana, który w tej chwili tam stara się o odszkodowanie. A okazało się, że czajnik był wadliwy, bo dziurka w gwizdku była po prostu zanitowana, jakiś błąd w produkcji i gwizdek ani nie poinformował mężczyzny, że woda już się zagotowała, ani nie spełnił swojej roli zaworu bezpieczeństwa dla pary wodnej, która pod ciśnieniem powinna się z tego czajnika wydobywać. Czasem my przypominamy taki rozgrzany czajnik, szczególnie wtedy, kiedy ogień życiowych doświadczeń rozgrzewa nas do czerwoności i podnosi ciśnienie emocji, nad którymi naprawdę często trudno zapanować. I wtedy tracimy po prostu cierpliwość i wybuchamy i często ranimy innych ludzi, tych, którzy są najbliżej, a nawet siebie. I czasem to te chwile, kiedy po prostu nie potrafimy czekać. Żyjemy dzisiaj w świecie ztechnologizowanym, kiedy wszystko mamy na klik. Wszystko dzieje się szybko, a my po prostu nie potrafimy czekać. Denerwujemy się, że strona internetowa ładuje się dłużej niż 3 sekundy. W kolejce w Biedronce tylko już jedna kasa jest czynna i kolejka coraz dłuższa. Albo kiedy auto z L-ką na dachu jedzie 40 na godzinę tam, gdzie my byśmy pocieli setką. A czasem to krótkotrwałe takie zdarzenia, kiedy ktoś nas popchnie, nadepnie nam na nogę, zdenerwuje, okrzyczy, znieważy i wtedy my też szybko kogoś potrafimy popchnąć, oddać, znieważyć, skrzyczeć. Ale bywa też i gorzej, kiedy nie wytrzymujemy i niszczymy, wybuchamy niszcząc relacje z dziećmi, małżeńskie, rodzinne czy sąsiedzkie. Ale bywa też i najgorzej, tak jak podczas lekcji języka polskiego w jednym z gimnazjów w Gdańsku. Pani na chwilę wyszła z klasy, zostawiła uczniów samych, a do Ani podeszło 4 kolegów, wywlekli ją z ławki, położyli na stole, zaczęli rozbierać, a ten czwarty nagrywał wszystko telefonem komórkowym. A potem Ania na drugi dzień powiesiła się w swoim pokoju na skakance. Nie zostawiła żadnego listu pożegnalnego, ale koleżance zdążyła się zwierzyć, że nie jest w stanie wytrzymać tego, co ją spotkało i po prostu się zabije. To niedobrze. Kiedy na skutek życiowych doświadczeń gdzieś zbierają nas emocje i nie potrafimy, nie wiemy jak dać im upust i często wtedy stajemy się zgorzkniali, smutni, nerwowi, sfrustrowani, bo życie nie spełnia naszych oczekiwań, na dodatek rzuca w nas czymś, czego nie chcemy, czego nie lubimy. I to wtedy właśnie stajemy się jak ten rozgrzany do czerwoności czajnik bez zaworu bezpieczeństwa i wybuchamy, raniąc tych, którzy są najbliżej, a często nawet samych siebie. Co zatem zrobić, by się nie dać, by nie eksplodować, by umieć sobie poradzić z doświadczeniami życiowymi i z całą energią, która gromadzi się w nas, kiedy chcemy po prostu w jakiś sposób reagować. Co zrobić w świecie, w którym liczy się szybki efekt? Co zrobić, żeby zachować cierpliwość, umieć czekać, odpuścić? Oczywiście możemy zapisać się do psychologa, do psychiatry, brać leki na uspokojenie, ale co zrobić, zanim sięgniemy po takie środki, albo żeby po prostu nie sięgać po nie wcale? A myślę, że odpowiedzią na to pytanie jest niezwykła historia pewnej kobiety zapisana w pierwszej księdze Samuela w pierwszym rozdziale. Ta kobieta to Anna. Anna razem ze swoim mężem Elkaną i jego drugą żoną Peniną mieszkała w jednym z miast w górzystym terenie należącym do plemienia Efraima. Anna, choć mąż bardzo ją kochał, była jego pierwszą żoną, przeżywała dramat na co dzień. Nie mogła mieć dzieci. Była niepłodna. A dziecko to był dar, to dar od Boga, to owoc jego błogosławieństwa. Dziecko dla kobiety w Izraelu, w ogóle dla rodziny, to, to nieśmiertelna jakby przyszłość rodziców, to w życiu dzieci dalej kontynuowane było, jest życie rodziców. Dlatego niepłodność odczuwano jako ogromne nieszczęście. Kobieta niepłodna, to słowo też oznacza, była jakby wyjałowiona, wykorzeniona. Skoro więc nie rodzi, nie ma korzeni i nie przekazuje korzeni. Dlatego odczuwa wstyd i przeżywa dramat, bo jest uważana za nic nieznaczącą i pozbawioną wartości. I każdego dnia Anna przeżywała chwile, które ograbiały ją z radości. Właśnie z tego względu. Ale w jej życiu raz w roku był taki dzień, w którym ona cierpiała z tego powodu bardzo szczególnie. I posłuchajmy. Jej przeciwniczka, czyli ta druga żona jej męża, Penina, robiła jej przykrości. Docinała Annie, że pan zamknął jej łono. W ten sposób doprowadzała ją do rozpaczy. Tak działo się rok w rok, ilekroć Anna przychodziła do domu pana. W ten sposób była dręczona, płakała więc i nie jadła. W końcu jej mąż Elkana powiedział do niej: Anno, dlaczego płaczesz i dlaczego nie jesz? Dlaczego jest ci tak smutno w sercu? Czy ja nie jestem dla ciebie lepszy niż 10 synów? Był taki dzień w roku, kiedy Elkana zabierał swoje żony i rodzinę i wędrowali pieszo do Shilo, aby tam pokłonić się Bogu i złożyć ofiary. I kiedy on składał te ofiary Panu Bogu, część z tych ofiar ofiarował swojej żonie Peninie, jej synom i córkom, ale podwójną część, o wiele większą, darował swojej żonie Annie, no bo to ona była jego pierwszą żoną i tą najbardziej ukochaną. Penina, ta druga żona, zazdrościła Annie i uprzykrzała jej życie. A zyskała też nad nią przewagę, bo to ona rodziła swojemu mężowi dzieci. Rodząc kolejne dzieci, czuła się coraz ważniejsza. I zamiast współczuć i dodawać Annie otuchy, nieustannie ją gnębiła. Uderzała w niej czułą strunę. Dokuczała jej tak, aby doprowadzić do rozpaczy i czyniła to z premedytacją. Chciała to robić i miała swój zamierzony tym cel. A szczególnie robiła to właśnie w czasie tych dorocznych wędrówek do Shilo, kiedy szli tam całą rodziną. Zazdrością Annę poniżała i wytykała jej bezpłodność. Doprowadzała ją do łez, a ta druga biedna kobieta traciła apetyt, była smutna, nie potrafiła nic zjeść. I mąż widział smutek swojej żony i wiedział, że jest wywołany bezpłodnością, z tym, z czym ona się zmaga, i dlatego próbował ją pocieszyć. Ale ciekawe jest to, że ten mąż w ogóle jakby nie odnosi się do tych przykrości, które Annie sprawiała jego druga żona. A jeszcze ciekawsze jest to, że i Anna nie skarży się na tę kobietę, która tak uprzykrzała jej życie. Dlaczego? A może dlatego, że Anna to jedna z tych niewinnych i niekonfliktowych osób, które o swoim cierpieniu i upokorzeniu po prostu nie potrafią mówić innym ludziom. To dziwna postawa. No bo kiedy, jak nie teraz właśnie, walczyć o swoje, nie dać się pojechać, poniżyć, odpłacić pięknym za nadobne. Anna zaś nie tylko daje się poniżać, ale i jakby nic z tym nie robi, by walczyć o swoją godność. Ale czytamy dalej tak. A gdy zjedli i wypili w Shilo, Anna wstała. Kapłan Heli siedział w tym czasie na krześle przy odrzwiach świątyni. Ona zaś z goryczą na duszy modliła się do Pana i rzewnie płakała. Tą dziwną cierpliwość Anny, tą dziwną postawę bardzo łatwo pomylić ze słabością i z tchórzostwem po prostu, gdyby nie jej wiara i ufność wobec Boga. Bo Anna wie, że swoje pocieszenie może czerpać z tego, że sprawiedliwy Bóg w słusznym czasie i w odpowiedni sposób wszystko uporządkuje. To niesamowite. Jak, jak wielką wiarę, jaka silna więź z Bogiem musiała być w tej kobiecie, skoro ona była zdolna nic nie mówić i z cierpliwością znosić wszelkie upokorzenia i wszelkie przykrości. Natomiast nieraz odwrotnie do tego, co robiła Anna, działamy my. W trudnych chwilach, kiedy cierpimy, kiedy doświadczamy braków i słabości, zdarza nam się tracić wiarę i ufność wobec Boga. To wtedy często wydaje nam się, że Bóg daje łaskę wszystkim wokół, ale nie mnie. Mnie doświadcza i odmawia tej łaski. Nieraz myślimy, że Bóg jest, ale On jest gdzieś daleko, odległy i nie warto zawracać Mu moimi problemami głowy. I dlatego czasami przestajemy Panu Bogu ufać, nie potrafimy się w trudnych chwilach do Niego modlić i albo popadamy w smutek i zgorzknienie i faktycznie dajemy się obijać z każdej strony, aż w końcu tracimy cierpliwość i nawet targamy się na własne życie. Albo przeciwnie, bierzemy sprawy w swoje ręce i tracimy cierpliwość wobec innych i wybuchamy i ranimy często innych o wiele bardziej niż sami zostaliśmy zranieni. Pewnego dnia Artur stracił pracę. A najgorsze jest to, że 2 dni później zlikwidowano firmę, w której pracowała jego żona. Zostali z małymi dziećmi, z kredytami, bez oszczędności. A po 2 miesiącach poszukiwania pracy Artur znalazł nową pracę. Zatrudnił się jako sprzedawca kredytów dla wielkich firm. Ale minął miesiąc, a on żadnego kredytu nie sprzedał, niczego nie zarobił. Oni byli wierzącymi ludźmi, modlili się, czasem prosili Boga o pomoc. Ale kiedy w nowej pracy właśnie po miesiącu przepracowanym on nie był w stanie sprzedać ani jednego kredytu, nie zrobił ani grosza, gdzieś skończyła się ich ufność wobec Pana Boga. Przestali już się do Niego modlić, prosić o cokolwiek. Załamała się w nich ta wiara, że Bóg może zmienić nawet najgorszą sytuację w ich życiu. A kiedy z banków zaczęły przychodzić monity, że kolejne raty są już niezapłacone, długi narastały, w domu atmosfera stawała się nie do zniesienia. Coraz bardziej nerwowi, sfrustrowani, coraz częściej na siebie krzyczeli, potrafili nawet podnieść rękę. Smutek, złość, żal do Boga, do wszystkich. Coraz trudniej im żyło się we własnym domu i we własnej rodzinie. Bo często tak jest, że kiedy w trudnych chwilach przestajesz wierzyć i ufać Bogu, po prostu tracisz cierpliwość wobec siebie i wobec ludzi. Skoro Anna potrafiła być tak cierpliwa ze względu na wiarę i ufność Panu Bogu, to jaka była jej ta wiara? Co to za wiara? W czym się ona wyrażała? Jakie były jej owoce? Więc kiedy ona modliła się i płakała przed Bogiem w świątyni, czytamy dalej tak. Złożyła przy tym ślub. Panie zastępów, jeśli naprawdę wejrzysz na niedolę swojej służącej, wspomnisz na mnie i nie zapomnisz o mnie, jeśli dasz swojej służącej męskiego potomka, to ja oddam go Panu po wszystkie dni jego życia i brzytwa nie dotknie mu głowy. Anna nie po raz pierwszy prosiła Boga o pomoc. Jednak po wielu latach jej modlitwa tym razem jest inna. Ona wciąż prosi, by Bóg dał jej syna, ale tym razem po raz pierwszy jest gotowa oddać Panu Bogu to, co dla niej najdroższe. Modląc więc przestaje się ona sama skupiać na sobie, na swojej potrzebie i otwiera się na to, co ona może dać Panu Bogu i światu wokół niej. A jej modlitwa jest też inna, bo dalej czytamy tak. A gdy tak długo modliła się przed Panem, Heli śledził jej usta. Anna mówiła z serca, ledwie drżały jej wargi, nie wydawała głosu. Heli uznał, że jest pijana. Jak długo będziesz się upijać, przyganiu? Skończ wreszcie z tym winem. Nie, mój panie, wyjaśniła Anna. Jestem kobietą znękaną na duchu. Wina ani piwa nie piłam. Wylałam przed panem swą duszę. Nie zaliczaj swojej służącej do kobiet niegodziwych. Przez cały czas mówiłam z głębi mojej troski i wielkiego strapienia. Wtedy Heli odezwał się do niej tymi słowy: idź w pokoju. Niech Bóg Izraela ziści to pragnienie, którego spełnienia od niego oczekujesz. Oby twoja służąca znalazła łaskę w twych oczach, odpowiedziała Anna. A potem poszła swą drogą, spożyła posiłek i smutek już nie gościł na jej twarzy. Przyjrzyjmy się, jaka jest modlitwa Anny. Ona na tej modlitwie wreszcie daje upust swoim emocjom. Cały swój ból, żal, smutek wylewa ze łzami i rozmawia z Bogiem w ten sposób, że kapłan, który ją obserwuje, myśli, że po prostu jest pijana. Cóż to za niesamowita musiała być modlitwa. Są ludzie, którzy często zadziwiają nas swoją modlitwą, sposobem swojej modlitwy. Zadziwiają, bo nieraz gdzieś tam może zazdrościmy im, że potrafią tak pięknie i łatwo formułować swoje prośby, dziękczynienia wobec Pana Boga. Podziwiamy też tych, czasami widzimy, jak ludzie modlą się w ciszy, zatopieni, jakby nieobecni tu i teraz, całkowicie pochłonięci rozmową z Bogiem. To jest niesamowity widok, patrzeć na rozmodlonego człowieka. A czasem wydaje nam się, że ludzie modlą się jakoś dziwnie, jakoś zbyt emocjonalnie, albo czasami myślimy, nie za dużo tej modlitwy, ciągle gdzieś się modlą, ciągle gdzieś ten Bóg przeplata się w ich życiu. Pewnie nieraz tak macie, ja też nieraz czuję, jak często ludzie są zmieszani, kiedy się modlimy przy nich, czy to w domu przy posiłku, jak się modlę i są u nas goście, albo kiedy, nie wiem, z kimś jadę samochodem i pomodlę się krótko przed podróżą, albo kiedy mówię po rozmowie z kimś, pozwól, że teraz pomodlę się za ciebie. Często ludzie są jakby zadziwieni, zmieszani. Ale niezależnie od tego, co inni myślą, patrząc na tych, którzy się modlą, tak jak w przypadku Anny i tak jak w przypadku wielu wierzących, modlących się ludzi, modlitwa jest tym miejscem i sposobem, wyrazem silnej więzi, przywiązania, relacji człowieka z Bogiem. To relacja, w której tak jak Anna, po prostu wiesz, że Bóg, z którym rozmawiasz, jest w stanie dać ci to, o co prosisz, bo On jest Bogiem rzeczy nawet niemożliwych. Anna była niepłodna. Niemożliwe dla niej było zostać matką, a mimo to prosi Boga o to, by nią zostać. Z wiarą i z ufnością. A mało tego, ta wiara i ufność była tak silna, że ona nie tylko prosi o rzecz niemożliwą, ale już nawet na tej modlitwie kreśli plany, co będzie, kiedy Bóg daje jej męskiego potomka, że to będzie męski potomek i że już ona odda go na służbę do świątyni Bogu. Cóż za niesamowita wiara podczas prośby, podczas modlitwy. Mijały kolejne dni, kolejne tygodnie i Artur niczego nie sprzedał, więc niczego nie zarobił. A bank zapowiedział wypowiedzenie mu kredytu już na mieszkanie, bo już trzecia rata była niezapłacona. A kiedy zbliżały się święta Bożego Narodzenia, a rodzina była bez grosza, po raz pierwszy wziął chwilówkę i wtedy po raz pierwszy zapłakał. Rozpłakał się, że musiał sięgnąć po ten środek, wiedząc, że będzie musiał zwrócić o wiele więcej. I po raz pierwszy, płacząc, powiedział: Panie Boże, pomóż. A tuż przed świętami poszedł też porozmawiać ze swoim pastorem i tam usłyszał takie zdanie, że w niektórych sprawach możemy liczyć tylko na pomoc Boga. jakoś dziwnie te słowa dały mu taką moc i on każdego dnia, rano, wieczorem, południe zaczął się modlić, czego już od dawna nie robił. Zaczął prosić Boga o cud. Panie Boże, spraw cud w moim życiu. A potem minęły święta, mijały kolejne dni, a on mimo, że pieniędzy już brakowało na jedzenie i pożyczał, gdzie się dało, on ciągle modlił się o cud. I żona tak już z przymrużeniem oka i z takim zdziwieniem patrzyła, co on wyprawia. A on tak modlił się o cud i tak żył tą modlitwą, że nawet w pracy już potrafił o tym mówić. Powiedział swojemu szefowi, że Bóg ma dla niego rozwiązanie, że będzie dobrze, a ten szef powiedział, lepiej sprzedaj jakiś kredyt, bo jak nie, to przy końcu stycznia rozstaniemy się i dostaniesz wypowiedzenie. Czy jego modlitwa o cud przyniosła jakieś owoce? To najpierw posłuchajmy, jakie owoce przyniosła modlitwa Anny, bo czytamy dalej tak. Następnego dnia wstali, wcześnie rano, pokłonili się Panu i ruszyli z powrotem do swego domu w Ramie. A gdy Elkana połączył się z Anną, swoją żoną, Pan wspomniał na nią. Po upływie stosownego czasu Anna poczęła i urodziła syna. Nadała mu imię Samuel. Mówiła bowiem, od Pana go wyprosiłam. Bóg wysłuchał Annę. Po modlitwie Anna, najpierw jak słyszeliśmy, po tej pierwszej modlitwie nie tylko odzyskała apetyt, potrafiła zjeść posiłek i już smutek nie gościł na jej twarzy, ale urodziła też syna, modliła się o cud i ten cud stał się w jej życiu. A synowi dała na imię Samuel. A na modlitwie doświadczyła, że człowiek, który modli się do Boga z taką wiarą i który oddaje Bogu wszystko, jest gotowy Bogu oddać wszystko, otrzymuje od Niego dużo więcej. Bo jak później czytamy w kolejnych rozdziałach, Bóg podarował Annie jeszcze 5 dzieci. Urodziła jeszcze 5 dzieci. A Samuela raz w roku widywała w świątyni, kiedy z mężem chodziła składać ofiary Bogu. Tak jak Bóg wysłuchał modlitwę Anny, tak też wysłuchał i Artura, bo pod koniec miesiąca, kiedy już styczeń dobiegał końcowi, on już liczył się z wypowiedzeniem, a nagle odezwał się klient i Artur sprzedał kredyt i okazuje się, że zrobił na spłatę długów, na wydatki i tak dalej. I Artur pisze tak. Był 29 stycznia. Pomyślałem, Boże, tak długo kazałeś mi czekać. Sprawdzałeś moją cierpliwość i to, czy będę wytrwały i się nie poddam. Dzięki codziennej modlitwie oraz wierze do końca Bóg sprawił cud. Choć ja wyobrażałem sobie go inaczej, że na przykład wygram w lotto albo że stanie się coś niesamowitego. A Bóg zadziałał po prostu po ludzku. Wiem, że dzięki wytrwałości w proszeniu i w wierze, że mnie wysłucha, Bóg wyciągnął mnie z tarapatów finansowych. Bo Bóg jest w stanie wyciągnąć każdego człowieka i nie tylko z tarapatów finansowych, ale nasz Bóg potrafi wyciągnąć człowieka z każdej niemocy ciała i duszy. A robi to bardzo często wtedy, kiedy my ukazujemy, wylewamy przed Nim swoją duszę i pokazujemy Mu swoją słabość i bezradność, wiedząc, ufając, mocno wierząc, że On jest jedyną osobą, która może nam pomóc. I to wtedy właśnie Bóg tak często uwalnia nasze serce i duszę, zdejmując ciężar do niedouniesienia. I uwaga, co się wtedy dzieje często? To sprawia, że i nasze ciało niejednokrotnie bywa uwolnione, bo wewnętrzne uzdrowienie otwiera człowieka na tych, którzy są wokół niego i na cały otaczający świat. I posłuchajcie innej historii, kiedy Ela i Janek się pobierali. Miało być normalnie. Ślub, mieszkanie, dziecko i tak jak w każdym małżeństwie i w rodzinie. Ale mijały miesiące, a test ciążowy wciąż pokazywał tylko jedną samotną kreskę. Wśród znajomych i rodziny kolejne ciąże i coraz częstsze pytania. A wy kiedy? No dalej, na co czekacie? Kiedy wreszcie? Smutek, frustracja, zazdrość zaczynały brać górę w ich życiu. Dlaczego my? A dlaczego Pan Bóg nas tak karze? Dlaczego my nie możemy mieć dziecka? I tak było przez 10 lat. A w końcu przestali się gniewać na Pana Boga i zaczęli się modlić. A gdy się modlili, Bóg powolutku zmieniał ich myślenie i zaczął otwierać ich serce o wiele szerzej, niż im się wydawało i niż się spodziewali. A pewnego razu dojrzeli do decyzji i postanowili, że zaadoptują dziecko. Nie mieli swojego, ale mieli pracę, dom, pieniądze, mieli czas, miłość, mieli wszystko, żeby ofiarować to dziecku innemu. Złożyli papiery i po jakimś czasie przywieźli do domu rodzeństwo, 4-letnią dziewczynkę i 2-letniego chłopca. A rok później Ela została mamą 3. dziecka, tym razem, jak mówi, zupełnie naszego. 2 adoptowanych maluchów przyniosło nam błogosławieństwo Boże. Kiedy Bóg uzdrawia nasze wnętrze, naszą duszę, bardzo często idzie za tym uzdrowienie też i ciała. Dlatego patrząc na tę historię Anny i relacji z Bogiem, jej silnej wiary pośród cierpienia i doświadczeń, warto przyjrzeć się też sobie i zobaczyć, jaki ja jestem w takich chwilach, a jaka jest moja modlitwa w takich momentach. Ile w moich spotkaniach z Bogiem jest prawdy i szczerości? Czy tak jak Anna podczas modlitwy potrafię przed Bogiem wylać swoją duszę do końca, cały swój żal, smutek, złość, ale kiedy również trzeba i swoją radość i wdzięczność? Niezależnie od tego, czy ktoś będzie myślał, że jestem pijany, głupi czy jakikolwiek. Czy potrafię tak się modlić i tak wejść w taką zażyłość z Bogiem? A warto też zobaczyć, czy potrafię prosić i dziękować Bogu nie tylko za rzeczy wielkie, ale też i za te proste, zwyczajne, błahe. Warto też sprawdzić, jaka jest moja wytrwałość w modlitwie, a szczególnie w trudnych chwilach. Czy nieustannie modlę się? Czy wierzę, że Bóg jest w stanie zmienić moją trudną sytuację? Czy potrafię modlić się o cud? Warto to zobaczyć i sprawdzić, bo gdy w trudnych chwilach wytrwale modlisz się do Boga, On jest gotów dać ci dużo więcej, niż prosisz. A potem w tym rozdziale dalej czytamy, że Anna urodziła i odchowała już Samuela. Odchowała go do takiego wieku, kiedy mogła go zaprowadzić już do świątyni i oddać w opiekę kapłanowi Helemu. I kiedy go tam zaprowadziła, kiedy to wszystko już dokonało się w jej życiu, Bóg sprawił te cuda. Czytamy tak. Anna zaś modliła się tymi słowami. Moje serce weseli się w Panu. On przywrócił mi godność. Uśmiecham się szeroko wobec wrogów, bo cieszę się z Twego zbawienia. To są pierwsze słowa dłuższej, wielkiej modlitwy Anny, w której ona jest wdzięczna nie tylko za to, co Bóg zrobił w jej życiu, ale dalej, jak kończy tę modlitwę, jest wdzięczna Bogu za to, że tak cierpliwie realizuje plan wobec swojego ludu i czeka, aż osądzi krańce ziemi i umocni władzę swego pomazańca. Tak kończy swoją modlitwę później Anna. Ona już nie tylko dziękuje za to, co w jej życiu się dokonało, ale ona patrzy na Boga, który cierpliwie realizuje swój plan wobec swojego ludu. Bo Bóg, realizując plan zbawienia, nieustannie okazuje nam swoją cierpliwość. Realizując plan zbawienia, Bóg okazuje cierpliwość, oczekując chociażby na wielkich Bożych mężów, którzy rodzili się z niepłodnych kobiet. Ona nie była pierwszą i ostatnią. Sara, matka Jakuba, matka Izaaka, Rebeka, matka Jakuba, Rachela, matka Józefa, Elżbieta, matka Jana Chrzciciela, Anna, matka Samuela, czy bezimienna matka Samsona, to biblijne niepłodne kobiety, matki tych, którzy odegrali istotną rolę w Bożym planie zbawienia. I nie tylko one tak cierpliwie i długo musiały czekać na swoje dzieci, na swoich synów, ale równie długo i cierpliwie na tych ludzi, na tych Bożych mężów musiał czekać Bóg, chcąc przez nich zmieniać oblicze swojego ludu. Co zatem robić? Co zrobić z tą cierpliwością? Co robić, by nie eksplodować pod ciśnieniem emocji, które na co dzień bardzo często rozgrzewa w nas ogień życiowych doświadczeń? Popatrzmy na krótki obraz.
Τι είναι αυτό?
Μόλις τώρα στο πω, πατέρα, σπορ, γιατί είναι. Ένα σπουργίτη είναι ο πατέρα. Ένα σπουργίτη. Σπουργίτη!
Τι είναι αυτό?
Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα, μπορείς να πεις τόσες φορές, σου είπα. Είναι ένα σπουργίτη. Δεν το καταλαβαίνεις. Πού πας? Δυνατά. Σήμερα ο μικρός μου γιος που πριν λίγες μέρες έκλεισε τα 3 καθόταν μαζί μου έξω στο πάρκο όταν ένας σπουργίτη ήρθε και κάθισε απέναντί μας. Ο γιος μου ερώτησε 21 φορές τι ήταν αυτό και το απάντησε και τις 21 φορές ότι ήταν ένα σπουργίτη. Τον αγκάλιασα τρυφερά και τις 21 φορές που μου έκανε την ίδια ερώτηση, ξανά και ξανά, χωρίς να εκνευριστώ, νιώθοντας στοργή για το αθώο μου αγοράκι.
Co zrobić, to być cierpliwym, ale nie wiem, czy da się być cierpliwym tak nagle, od razu. Ale na pewno da się nieustannie przypominać sobie to, że tak jak rodzice dla swoich dzieci, taki Pan Bóg jest dla nas zawsze cierpliwy. Warto o tym pamiętać, warto to sobie przypominać. Myślę, że też warto i łatwiej naukę cierpliwości zacząć po prostu na modlitwie. I z cierpliwością prosić Boga o rzeczy, które pragniemy i dziękować Mu za to, co nam daje. Bo dzięki Bogu, który nieustannie okazuje nam cierpliwość, łatwiej być cierpliwym wobec siebie i wobec innych.